zapisać. List do Galacjan, 3 rozdział, będę czytał 4 wiersze, a później będziemy rozbudowywać słowo, które wam przekażę na ten wieczór, aby to zostało nagrane, aby ci, którzy dziś nie mogą być, mogli odsłuchać przez stronę internetową. Wierzę, że będzie to zachętą, uzbudowaniem dla nas, dlatego że 3 rozdział jest szczególny. 3 rozdział mówi o różnicy, jaka jest między życiem w zakonie, pod prawem zakonu, a życiem w łasce poprzez wiarę i wolności, którą mamy w Chrystusie. Jest to bardzo mocny rozdział listu Pawła do Galacjan, Żyda, który napomina zbór, który wraca, Kościół, który powraca do życia w zakonie i nadaje sobie sam jarzmo zakonu, pod którym zaczyna funkcjonować. Dlatego apostoł Paweł już w 1 rozdziale mocno się przeciwstawia i napomina zbór, aby nie słuchali tych, którzy przynoszą, zwiastują, przekazują im inną Ewangelię niż tą, którą przyjęli. A ta, którą przyjęli, mówiła, że Jezus Chrystus przyszedł, aby dać zbawienie i uwolnienie z wszelkiego grzechu człowiekowi i że do zbawienia, które dokonał Chrystus, nic nie trzeba dodawać. I pierwszy werset 3 rozdziału brzmi tak: o nierozumni Galacjanie. W innym tłumaczeniu czytamy w Biblii Gdańskiej na przykład o głupi Galacjanie. To współczesne tłumaczenie używa słowa nierozumni, bardziej łagodnie, ale także stanowczo. O nierozumni Galacjanie, któż was omamił? Któż was omamił? Was, przed których oczyma został wymalowany obraz Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego. To jest główne przesłanie. Na nim chcę oprzeć rozważanie 3 rozdziału. Obraz Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego. I chciałbym, abyśmy ten obraz Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego nie tylko mieli przed naszymi oczyma, ale mieli w naszym sercu, tu w naszym wnętrzu. Chcę dowiedzieć się od was tego jednego: czy przez uczynki zakonu otrzymaliście ducha, czy przez słuchanie z wiarą? Dlatego że apostoł Paweł zwraca się do ludzi, którzy mają obydwa te przeżycia za sobą. A więc mówi do ludzi, którzy trwali w uczynkach zakonu, którzy byli wykonawcami zakonu i zawiedli, żyli pod przekleństwem, o czym będziemy czytać dalej, bo kto nie wypełnił zakonu, żył pod przekleństwem, a więc był przeklęty. Dlatego było trudno znaleźć ludzi, którzy byli wolni od przekleństwa, bo nie byli w stanie wykonać uczynków zakonu. Było bardzo trudno wykonać uczynki zakonu. I oto doświadczyli także narodzenia z Ducha Świętego. Wy, którzy przyjęliście Ducha Świętego przez słuchanie wiarą. A wiemy, że Duch Święty daje nowe życie. Duch Święty przekonuje o grzechu, sądzie i sprawiedliwości. I Duch Święty prowadzi nas dalej w życiu z Bogiem. Czy aż tak nierozumni jesteście? Rozpoczęliście w duchu, a teraz na ciele kończycie. Czy daremne były tak liczne wasze doznania? Rzeczywiście, byłyby daremne, gdyby pozostali, wracając do zakonu. To tak jak Izraelici kiedyś mieli pragnienie wracać do Egiptu, tak i w tym przypadku Galacjanie oto nagle chcieli wracać z powrotem do zakonu, co nie było potrzebne ani konieczne. I oto skupmy naszą uwagę na tym obrazie Jezusa ukrzyżowanego. I aby ten obraz Jezusa ukrzyżowanego przedstawić, będziemy czytać kolejne fragmenty 3 rozdziału listu Pawła do Galacjan. Po pierwsze, obraz Jezusa ukrzyżowanego pokazuje nam, że mamy zbawienie dzięki łasce Bożej. A więc dzięki Bożej łasce mamy zbawienie. To nie nasza zasługa, nawet myśmy Pana Boga nie szukali, to Bóg zmiłował się nad nami. To myśmy byli zagubieni i Pan Bóg wyciągnął swoją rękę, aby nas wydobyć. Może ktoś nam zwiastował, może ktoś się o nas modlił, może ktoś składał nam świadectwo, Może ktoś zaprosił nas na nabożeństwo, ale to było działanie Ducha Świętego. To Bóg działał, aby nas zbawić. W pierwszym rozdziale, przepraszam, w drugim rozdziale listu Pawła do Galacjan, wierszu 16, apostoł Paweł bardzo mocno to podkreślił. Drugi rozdział, wiersz 16. Wiedząc wszakże, że człowiek zostaje usprawiedliwiony nie z uczynków zakonu, ale przez wiarę w Jezusa Chrystusa, i myśmy w Chrystusa Jezusa uwierzyli, abyśmy zostali usprawiedliwieni z wiary w Chrystusa, a nie z uczynków zakonu, ponieważ z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony żaden człowiek. Dlatego dzisiaj, kiedy tak bardzo popularne jest utożsamianie się z narodem izraelskim, podkreślamy, że trzeba być bardzo ostrożnym, aby nie dać się sprowokować, by ponownie wracać do obrzędów zakonu żydowskiego. Oczywiście Izrael jest narodem wybranym, ale my dzisiaj żyjemy dzięki wierze w Jezusa Chrystusa. Nie musimy wracać i praktykować tego, co praktykowali Żydzi, żyjąc pod zakonem. Zresztą za chwilę będziemy o tym mówić. Trzeba być bardzo ostrożnym. Dlatego bardzo mądrze mówił do nas pastor, który głosił w Dniu Żydowskim, że nie potrzebujemy tych wszystkich szali, nie potrzebujemy tych wszystkich żydowskich obrzędów, łącznie z sabatem, obchodzeniem szabatu, po to, abyśmy się bardziej Bogu podobali. Dlatego, że my podobamy się Bogu dzięki temu, że uwierzyliśmy w Jezusa Chrystusa poprzez Ducha Świętego i staliśmy się Bożymi dziećmi. Po drugie, w tym obrazie Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego mamy wolność, którą daje nam zwycięstwo Jezusa Chrystusa. A więc mamy wolność. Te pierwsze myśli są podstawowymi myślami dotyczącymi zbawienia. W liście do Kolosjan i w Ewangelii Jana bardzo mocno jest to podkreślone. Na przykład Ewangelia Jana, 8 rozdział, przeczytam dwa miejsca. 8 rozdział, kiedy Pan Jezus rozmawia z Żydami, powiada do nich, jest to wiersz 32, i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli, wyswobodzi. A więc Pan Jezus mówi, musicie poznać prawdę. Mówił więc Jezus do Żydów, którzy poszli za Nim, uwierzyli w Niego. Wiersz 32. Poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. Odpowiedzieli Mu. Już wtedy mieli te skłonności zakonu, czy skłonności żydowskie, które nawet ci, którzy w Niego uwierzyli, przedstawiali. Odpowiedzieli mu Żydzi: jesteśmy potomstwem Abrahama i nigdy nie byliśmy u nikogo w niewoli. Jakże możesz mówić, że mamy być wyswobodzeni? My, Żydzi, dumni, pyszni ze swojego pochodzenia, naród wybrany, my mamy być wyswobodzeni? Absolutnie. Ale wiemy, że Żydzi potrzebują wyzwolenia. Wyzwolenia z jarzma zakonu i z jarzma grzechu. Mimo że starają się pielęgnować posłuszeństwo wobec zakonu, to zawodzą. Zawodzą. Nie są wierni co do jednego słowa i litery zakonu. A Jezus odpowiedział im: zaprawdę powiadam wam, każdy, kto grzeszy, jest niewolnikiem grzechu. I tu jest główny problem, że nie potrzebujemy coraz to więcej praktyk i różnego rodzaju praw i nakazów, ale potrzebujemy uwolnienia od grzechu, który tkwi w nas, który jest w nas. A niewolnik nie pozostaje w domu na zawsze, lecz syn pozostaje na zawsze. Jeśli was syn wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie. I kiedy otworzymy list do Kolosan apostoła Pawła, widzimy w tym przesłaniu tą prawdę, o której mówi Pan Jezus. W 16 wierszu oto apostoł Paweł znów zwraca się do Żydów: niechże was wtedy nikt nie sądzi z powodu pokarmu i napoju, albo z powodu święta lub nowiu księżyca, bądź szabatu. Oto Paweł zwraca się do Żydów nawróconych. Mówi: doznaliście wyzwolenia w Chrystusie, dlatego nie dajcie się oskarżyć, nie dajcie się zastraszyć, że Może nie praktykujecie tego, co praktykowaliście w Starym Testamencie. Co jeść, co pić, jakie święto obchodzić, bądź szabat. Wyraźnie czytamy o tym w wierszu 16. Wszystko to są tylko cienie rzeczy przyszłych. Rzeczywistością natomiast jest Chrystus. To jest rzeczywistość. Niech was nikt nie potępia, kto ma upodobanie w poniżaniu samego siebie i oddawaniu czci aniołom i opierając się na swoich widzeniach, pyszni się bezpodstawnie cielesnym usposobieniem swoim, a nie trzyma się głowy, z której całe ciało odżywione i spojone stawami i ścięgnami rośnie wzrostem Bożym. A więc ludzie będą robić różne rzeczy, aby jakby zademonstrować swoją religijność, zademonstrować swoją pobożność, poniżanie samego siebie, mając swoje własne widzenia, potrafią być pyszni z powodu swojej religijności. Nawet niektórzy poszli tak daleko, że zaczęli oddawać cześć aniołom i oni wszyscy oskarżali chrześcijan, którzy uwierzyli w Chrystusa i zaniechali zakon i zaniechali życie pod nakazami i zakazami zakonu, prawa starotestamentowego. Bo, 20 werset, jeśli tedy z Chrystusem umarliście dla żywiołów świata, a więc Paweł powiada, z Chrystusem jestem ukrzyżowany, nie żyję już ja, ale Chrystus we mnie. A więc jeśli wtedy z Chrystusem umarliście dla żywiołu świata, to dlaczego poddajecie się takim zakazom, jak byście w świecie żyli? A więc zakon był dla ludzi, którzy żyli w świecie, aby ich od świata odseperować, oddzielić. Poprzez nakazy i zakazy. Nie wolno ci tego dotykać, nie wolno ci tego robić, nie wolno ci się z tym zetknąć, bo wtedy zanieczyści się światem. Ale jeśli ktoś umarł dla świata i żyje dla Chrystusa, to nie potrzebuje tego typu zakonu. Nie dotykaj, nie kosztuj, nie ruszaj. Przecież to wszystko niszczeje przez samo używanie, a są to tylko przykazania i nauki ludzkie. Mają one pozór mądrości w obrzędach wymyślonych przez ludzi, w poniżaniu samego siebie i w umartwianiu ciała, ale nie mają żadnej wartości, gdy chodzi o opanowanie zmysłów. Dlatego, że chodzi o naszą duszę. Jan napisał w jednym ze swoich listów, abyśmy byli zdrowi, abyśmy się dobrze mieli, tak jak dobrze ma się nasza dusza. A więc przede wszystkim wewnętrzne, duchowe życie jest ważne. Jeśli dusza jest zdrowa, jeśli duchowy człowiek zdrowo żyje w nas, jeśli nasze zmysły są poddane Duchowi Świętemu, to wtedy my wiemy, co jest dobre, co jest złe. My wiemy, co nam wolno, czego mi nie wolno. Albo to życie duchowe w nas daje nam pragnienia do tego, co jest pożyteczne, co jest dobre. Pomaga nam i stwarza w nas taką atmosferę niepotrzebnych jakby pragnień, które te pragnienia się pojawiają, abyśmy nie pożądali rzeczy niepotrzebnych, a pragnęli rzeczy dobrych. I one powstrzymują przed tymi rzeczami, które mogą nas zniszczyć, mogą nas skazić, mogą doprowadzić do grzechu. A więc widzimy, że mamy wolność, która jest w Jezusie Chrystusie. I oto nagle apostoł Paweł przechodzi dalej i dotyka sfery naszego życia, w której potrzebujemy przemian i udoskonalenia. Bo apostoł Paweł wie, że każdy, kto narodził się na nowo, jest dzieckiem Bożym, nie jest istotą doskonałą. I oto apostoł Paweł dalej mówi, że Chrystus zmieniający życie w nas działa poprzez słowo, które stało się ciałem i które my przyjmujemy przez wiarę, i to słowo, które żyje w nas, zaczyna tworzyć w nas tą Bożą atmosferę, i oto nagle słuchamy z wiarą albo mamy wiarę przez słuchanie. A więc po pierwsze, Chrystus, który żyje w nas, znów ten obraz Chrystusa ukrzyżowanego, sprawia, że chcemy słuchać z wiarą. A więc ludzie, którzy żyją Chrystusem, pragną słuchać Jego słowa. pragną słuchać z wiarą. Oczekują na słowo, które będzie przemawiać do ich serc, które będzie zmieniało ich życie, ale także poprzez słuchanie rośnie ich wiara. A więc po pierwsze, słuchamy z wiarą, przychodzimy, aby słuchać Pana, wsłuchujemy się w głos Ducha Świętego, pragniemy Jego słowa, ale także oto przez słuchanie rośnie nasza wiara. Od 5 wiersza. Czy ten, który daje wam ducha i dokonuje wśród was cudów, czyni to na podstawie uczynków zakonu, czy na podstawie słuchania z wiarą? A więc cuda zaczynają mieć miejsce, kiedy słuchamy z wiarą. Ale abyśmy słuchali z wiarą, musi w naszym sercu zamieszkać Chrystus. A więc gdy mieszka w naszym sercu Chrystus, gdy wypełnił nas, pragniemy słuchać z wiarą. I gdy słuchamy z wiarą, nasza wiara rośnie i Bóg dokonuje wśród nas cudów. 6 wiersz. Tak Abraham uwierzył Bogu i poczytane zostało mu to za usprawiedliwienie. A więc słuchał i uwierzył, tak? Abraham słuchał Boga. Wsłuchiwał się w głos Boży. Z tego możecie poznać, że ci, którzy są z wiary, są synami Abrahama. A pismo, które przewidziało, że Bóg z wiary usprawiedliwia pogan, uprzednio zapowiedziało Abrahamowi: w tobie będą błogosławione wszystkie narody. Tak więc ci, którzy są ludźmi wiary, dostępują błogosławieństwa z wierzącym Abrahamem. I za moment przeczytamy, jak to działa. Jak to błogosławieństwo abrahamowe przychodzi na nas, bo Paweł w tym liście to odkrywa, pokazuje nam. A więc znów, Chrystus zmieniający życie, nasze życie, poprzez Słowo, które stało się ciałem, a więc On sam jest Słowem żyjącym w nas, sprawia, że mamy pragnienie słuchania z wiarą i gdy słuchamy z wiarą, nasza wiara rośnie ze słuchania. I to zmienia nasze życie. Co jeszcze? Dochodzimy do miejsca, w którym zaczynamy rozumieć, co to znaczy być wykupionym od przekleństwa. Bo oto 10 werset brzmi tak. Bo wszyscy, którzy polegają na uczynkach zakonu, są pod przekleństwem. Dziwne stwierdzenie, nieprawdaż? Dlaczego? Dlaczego? Napisano bowiem, przeklęty każdy, kto nie wytrwa w pełnieniu wszystkiego, co jest napisane w księdze zakonu. A więc, kiedy człowiek zaczynał być pod przekleństwem w Starym Testamencie, według 5 Mojżeszowej, 27 rozdział, kiedy nie wytrwał w pełnieniu wszystkiego, co było zapisane w zakonie. To było bardzo trudne. Nie było łatwo narodowi izraelskiemu, dlatego zobaczcie, jakie przejścia mieli, przez jakie doświadczenia przechodzili, jak nie umierali na pustyni z głodu, to kąsały ich węże. Jak nie kąsały ich węże, to szli do niewoli. Jak wychodzili z niewoli, bo pokutowali i znowu nie wypełniali zakonu, to wtedy inne plagi na nich spadały i inne utrudzenia i ciężary, doświadczenia znosili. Dlatego, że rezultat przekleństwa zaczął działać w ich życiu. To nie znaczy, że Bóg ich zmagał, to były działania przekleństwa. Przekleństwa, grzechu. Diabeł miał do nich dostęp. Kiedy łamali zakon, byli poddani wszystkiemu, co towarzyszyło przekleństwom. A że przez zakon nikt nie został usprawiedliwiony, 11 wiersz przed Bogiem, to rzecz oczywista, bo sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Sprawiedliwy z wiary żyć będzie. I czytamy dalej, 12 do 14. Zakon zaś nie jest z wiary. Na czym polegało wypełnianie zakonu? Było potrzebne posłuszeństwo, a więc zaparcie samego siebie, dyscyplina. Tam nie było trzeba wiary. Dyscyplina, zacięcie samego siebie, postanowienie, silna wola. silna wola, że on nie weźmie tej pięknej Filistynki za swoją żonę, która go uwodzi. Silna wola, nieprawdaż? Czy inne rzeczy, które Izrael nie mógł czynić? Cała lista uczynków zakonu. I wtedy taki Izraelita był przed Bogiem usprawiedliwiony. Ale to nie było z wiary. Ale kto go wypełnił, przezeń żyć będzie. A więc nie z wiary, ale z posłuszeństwa, z dyscypliny, z podporządkowania się, z takiego zadania sobie rygoru, nakazów i zakazów, co mi wolno, a czego mi nie wolno. No ale problem w tym, że człowiek był, jest i będzie słabą istotą. Dlatego Izraelici, Żydzi mieli tyle kłopotów. I oto przyszedł Chrystus, Pan Jezus, Zbawiciel. 13 werset. Chrystus wykupił nas od przekleństwa zakonu, stawszy się za nas przekleństwem, gdyż napisano: przeklęty każdy, który zawisł na drzewie, aby błogosławieństwo abrahamowe przeszło na pogan w Jezusie Chrystusie, my zaś, abyśmy obiecanego ducha otrzymali przez wiarę. A więc wykupienie, zapłacona cena, jedna raz na zawsze złożona ofiara, aby błogosławieństwo stąpiło na nas, pogan, na ludzi i na Żydów także, w Jezusie Chrystusie, abyśmy byli napełnieni Duchem Świętym przez wiarę, aby stało się coś z nami innego, nowego, wspanialszego niż z tymi ludźmi, którzy byli skazani na dyscyplinę, porządek i posłuszeństwo, poddanie się zakonom, nakazom i zakazom. Chrystus wykupił nas z tego. I oto czytamy dalej, aby błogosławieństwo abrahamowe. I oto 15 werset. Bracia, przytoczę przykład ze stosunków ludzkich. Apostoł Paweł przytacza przykład. Nawet uprawomocnionego testamentu jakiegoś człowieka nikt nie obala, ani do niego nic nie dodaje. Więc ktoś spisał testament, zmarł pod tym podpisy prawników, jest to dokument prawny z klauzulą, nic nie można w nim zmienić, nic nie można do niego dodać, nie można go obalić. Dziedzictwo należy do spadkobiercy. Nikt nie może nic zmienić. I dalej, 16 werset. Dlaczego apostoł Paweł taki przykład podaje? Otóż obietnice dane były Abrahamowi i potomkowi jego. Pismo nie mówi potomkom. To jest bardzo ważne. Jak błogosławieństwo, dziedzictwo abrahamowe przychodzi do nas? Jak my mamy dojście do dziedzictwa, które Bóg dał Abrahamowi, które się stało naszym dziedzictwem? Otóż obietnice dane były Abrahamowi i potomkowi jego. Tak mówi Stary Testament. Pierwsza Księga Mojżeszowa. Możemy o tym czytać. Rozdział 12, 13, 17, 18. Tam jest o tym mowa. I potomkowi jego. Pismo nie mówi i potomkom jako o wielu, lecz jako o jednym i potomkowi temu, a tym jest Chrystus. To jest potomek Abrahama. Jemu została dana cała spuścizna błogosławieństw, które Bóg obiecał Abrahamowi. Wszystko przeszło na Chrystusa. I dlatego dzisiaj my dzięki Chrystusowi możemy dziedziczyć te błogosławieństwa. Nie ma innej drogi. Nie poprzez zakon, nie poprzez prawo, ale poprzez Chrystusa. Powiadam więc to, testamentu uprzednio przez Boga uprawomocnionego nie unieważnia zakon, który został nadany 430 lat później, tak żeby obietnica była unicestwiona. Pamiętajmy, że obietnica Abraham otrzymał przed zakonem, przed nadaniem zakonu. A więc Abraham otrzymał od Pana wszystkie obietnice o błogosławieństwie, które spłynie na Niego i na wszystkie narody przez Niego. I ci, którzy będą Jemu błogosławić, będą błogosławieni i Bóg będzie się troszczył o wszystkich, którzy będą Mu sprzyjać. A później przyszedł zakon. I zakon nie był w stanie unieważnić, zmienić, obalić testamentu. Nie był w stanie. O tym mówi Boże Słowo. Tak, żeby obietnica była unicestwiona. Jeśli bowiem dziedzictwo wywodzi się z zakonu, to już nie z obietnicy. A więc te obietnice nie wynikały z przestrzegania zakonu, były nadane wcześniej, przed zakonem. Ale aby te obietnice odziedziczyć, Izrael ze względu na swoje słabości, brak siły, brak silnej woli, nie był w stanie dziedziczyć, bo zawodził w wykonaniu zakonu. I oto nastał nowy czas. Bóg zaś obdarzył nim łaskawie Abrahama przez obietnicę. I nadszedł nowy czas. Nie z zakonu i nie z uczynków zakonu. Czymże więc jest zakon? Został on nadany z powodu przestępstw, aż do przyjścia potomka, o którym mówił Bóg Abrahamowi. Został on nadany z powodu przestępstw. Prawo jest, aby zachować ludzi przed przestępstwami. Nieprawdaż? Gdyby stał się cud, cud duchowej zmiany struktury ludzkiego myślenia, to dzisiaj nie musielibyśmy żyć na przykład pod prawem ruchu drogowego, bo nagle wszyscy bylibyśmy oświeceni, jak mamy jeździć. Ale niestety, jesteśmy tylko ludźmi. Mamy szaleńców na drodze. Ludzi, którzy nie patrzą, czy są czerwone światła, czy zielone, jadą czasami. Nie patrzą, jakie są ograniczenia szybkości. Kto ma pierwszeństwo. Nawet jeśli jest prawo, to nie patrzą. A co dopiero, jakby tego prawa nie było, nieprawdaż? Ale gdybyśmy nagle zostali przemienieni od wewnątrz, i oto jakiś wielki pan i władca ruchu drogowego przyszedłby i dał nam nowe życie. Jeśli chodzi o prawo ruchu drogowego, podaję przykład. To wtedy byśmy wiedzieli, że to jest teren zabudowany, nie wolno nam tu jechać szybciej. Że ten ma pierwszeństwo, bo jedzie z prawej strony. Rozumiecie, co chcę powiedzieć? I tak jest w wymiarze duchowym. Z powodu przestępstw, aż do przyjścia potomka, którego dotyczy obietnica, a został on dany przez aniołów do rąk pośrednika. Pośrednika zaś nie ma tam, gdzie chodzi o jednego, a Bóg jest jeden. Czy więc zakon jest przeciw obietnicom Bożym? Bynajmniej nie. On nie jest przeciw obietnicom Bożym. Gdyby bowiem został nadany zakon, który może ożywić usprawiedliwienie, byłoby istotnie z zakonu. Ale zakon nie może ożywić, nas zmienić, dać nam nowe życie. Zakon jest po to, by go przestrzegać. On nie zmienia człowieka. Lecz Pismo głosi, że wszystko poddane jest grzechowi, aby to, co było obiecane, dane było na podstawie wiary w Jezusa Chrystusa tym, którzy wierzą. Zanim zaś przyszła wiara, Byliśmy wspólnie zamknięci i trzymani pod strażą zakonu, dopóki wiara nie została objawiona. Tak więc zakon był naszym przewodnikiem do Chrystusa. To jest niesamowite słowo. Do Chrystusa zakon. Ze wszystkimi nakazami i zakazami. Z wszystkimi obrzędami starotestamentowymi, które wynikają z zakonu. Które zostały nadane Mojżeszowi do Chrystusa, abyśmy z wiary zostali usprawiedliwieni. Od Chrystusa, już nie poprzez uczynki zakonu, nie poprzez to, że ja skrupulatnie przestrzegam szabatu, nie poprzez to, że ja dostosowuję się do takiego czy innego nakazu i zakazu, ale po to, abym został usprawiedliwiony z wiary. Z wiary. Przewodnik zwany zakonem był do czasu Chrystusa. od czasu Chrystusa żyjemy usprawiedliwieni z wiary. I dalej, ostatni fragment, jasno nam wyjaśnia. A gdy przyszła wiara, już nie jesteśmy pod opieką przewodnika. Czyli ten przewodnik w tym przypadku to zakon. Zakon, który nas prowadzi. Już nie jesteśmy pod opieką przewodnika, albowiem wszyscy jesteśmy synami Bożymi przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Bo wszyscy, którzy zostaliście w Chrystusie ochrzczeni, przyoblekliście się w Chrystusa. Nie ma Żyda ani Greka, nie ma niewolnika ani wolnego, nie masz mężczyzny ani kobiety, albowiem wy wszyscy jedno jesteście w Jezusie Chrystusie. A jeśli jesteście Chrystusowi, wtedy jesteście potomkami Abrahama, dziedzicami według obietnicy. Piękne. Takie wspaniałe jest Boże Słowo. Jasno i klarownie nam wyjaśnia, gdy przyjrzymy się uważnie, co apostoł Paweł ma na myśli. I właśnie po to jest list do Galacjan. List do Galacjan jest niesamowitym nauczaniem apostoła Pawła, który oddziela nas od życia pod pręgierzem zakonu. To nie znaczy, że rzeczy z zakonu, czy nakazy i zakazy, które zakon głosił, były złe. Oczywiście one były moralne, one były dobre, to dobrze było tak czynić, ale to nie wystarczyło. To było za mało. Człowiek był słaby i bezsilny. Żydzi tak doprowadzili do swoich relacji z Bogiem, że przez 400 lat Bóg w ogóle do nich nie mówił. Prorocy nie mieli proroctw, prorocy nie mieli objawień. Przed narodzeniem Pana Jezusa Chrystusa, przed poselstwem anioła o narodzeniu Mesjasza i po poselstwie, które otrzymała Elżbieta, że narodzi się ten, który będzie przygotowywał drogę pańską. Przed tym 400 lat Bóg nie mówił do Izraela. Przez 400 lat Izraelici nie wiedzieli, co się dzieje. Byli zagubieni, byli przybici, byli rozproszeni, byli nękani. Praktykowali swoje obrzędy, próbowali żyć według zakonu, ale zawodzili na każdym szczeblu. Na każdym szczeblu zawodzili. Dlatego, kiedy Pan Jezus uzdrowił kobietę przyłapaną na cudzołóstwie, Żydzi przyszli, uwolnił, przepraszam, kobietę przyłapaną na cudzołóstwie z rąk Żydów pewnym stwierdzeniem. Żydzi przyprowadzili ją, jak pamiętacie, według zakonu trzeba co? Ukamienować. Byli chętni. Wziąć kamienie, zabić kobietę, dopuściła się cudzołóstwa. A Pan Jezus pisał palcem po ziemi. Wielu biblistów twierdzi, że wypisywał tym palcem po ziemi zakon. To, co oni mieli przestrzegać. A później powiedział, kto z was jest bez winy, niech bierze kamień i rzuca. Okazało się, że każdy z nich nie miał nic do powiedzenia. Wszyscy zawiedli, jeśli chodzi o wypełnienie zakonu. Drugiego chcieli kamienować, ale sami zawodzili. Dlatego Pan Jezus tak bardzo napominał, karcił uczonych w piśmie faryzeuszy. Mówił, jakimi to są pięknymi misami na zewnątrz, ale brudnymi od wewnątrz. Jak pięknie udawają na zewnątrz swoją pobożność i religijność i swój zakon stawiają na pierestale. A jego odrzucili, Zbawiciela, który był tym potomkiem Abrahama, przez którego przychodziło wypełnienie się obietnicy. I tam jest powiedziane dalej, że kiedy Pan Jezus to powiedział, wszyscy powoli zaczęli znikać. Pan Jezus po prostu dalej sobie pisał po palcem po ziemi, podniósł oczy i pyta się, nikt cię nie potępił? No nikt, Panie, ja cię nie potępiam. Oto nowy wymiar łaski, przebaczenia. Ja cię nie potępiam. Idź i nie grzesz więcej. Spotkanie z Jezusem zmienia nasze życie. Kiedy uwierzyliśmy Jemu, to zmieniło nasze życie. Czasami mi się wydaje, że nawet to nasze współczesne, wielkie, największe chrześcijaństwo w tym kraju bardziej oparte jest na uczynkach zakonu niż na wierze w Jezusa. jeśli będziesz robił to, to i to, to wtedy masz usprawiedliwienie. A to nie działa. Widzimy, jak ludzie żyją. Bo człowiek zawodzi. Dlatego musi co chwilę biegać do spowiedzi. Dlatego musi co chwilę coś robić, by siebie oczyszczać, by dać pokój swojemu sumieniu, ale z powrotem wraca do tego samego, co robił wcześniej. Tylko Chrystus daje nam nowe życie i to jest piękne. I niech to słowo będzie z nami. Pamiętajmy o tym nauczaniu apostoła Pawła, abyśmy korzystali z dziedzictwa, a tym dziedzictwem jest Boże błogosławieństwo, które obiecał Bóg Abrahamowi przez potomka. A tym jest Chrystus. Tym potomkiem jest Chrystus. To błogosławieństwo przychodzi na nas. Podziękujmy Bogu za to. Pochylmy nasze głowy. Panie, dziękujemy Ci za naszego Zbawiciela, Pana Jezusa Chrystusa. Dziękujemy Ci, że On przyszedł na ten świat, aby wypełnić to, co zostało obiecane już w pierwszej Księdze Mojżeszowej. To, co zostało powiedziane Abrahamowi. Dziękujemy Ci, że przez potomka, którym jest Chrystus, spływa na nas błogosławieństwo obiecane Abrahamowi. I że my dzisiaj dzięki wierze stajemy się także dziedzicami obietnic, które otrzymał Abraham. I dzisiaj możemy doświadczać błogosławieństwa Twego, Panie. I dzisiaj to, co powiedziałeś wiele, wiele lat temu, przed tym, niż został ustanowiony zakon i prawo żydowskie, staje się faktem i życiem w nas. Dziękujemy Ci za to, Panie. Dziękujemy Ci za list do Galacjan. Dziękujemy Ci, że On tak wiele nam mówi. Dziękujemy Ci, że objawia nam prawdę. Dziękujemy Ci, Panie. Dziękujemy Ci też za naród izraelski, za Żydów, za naród wybrany. Panie, modlimy się, abyś ten naród zbawił. Modlimy się, Panie, abyś objawił im przez Ducha Świętego Mesjasza Jezusa Chrystusa, aby mogli zobaczyć, że Jezus jest drogą, prawdą i życiem, że Jezus jest wypełnieniem zakonu, że w Nim mamy pełnię, że w Nim mamy pełne życie, że w Nim nie musimy już poddawać się zakazom, nakazom, tego nie rusz, tego nie dotykaj, ale możemy mieć światłość, możemy mieć mądrość, możemy mieć jasne spojrzenie na życie i możemy widzieć, co jest dobre, co jest złe. Dziękujemy Ci, Panie, za to, że wtedy dajesz nam siłę. Duch Święty przychodzi, daje nam siłę do zwycięskiego życia. Dlatego, Panie, pragniemy, aby zawsze w naszych sercach był wymalowany obraz Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego, który zwyciężył dla nas, który obdarował nas tym niebiańskim błogosławieństwem. I dziś jesteśmy wolni, dziś jesteśmy szczęśliwi, dziś mamy życie wieczne. Dziękujemy Ci za to, Panie. Tobie niech będzie chwała. Amen.